Drodzy słuchacze, drodzy goście, znamy już deklarację współpracy między tymi organizacjami. Może przejdziemy, choć tak króciutko, do bardziej szczegółowego omówienia tych niektórych punktów, a mnie tu chodzi konkretnie o taki punkt. Wspólne skoordynowane działania na rzecz ochrony polskiego charakteru odpowiednich części Spisza, Orawy i Czadeckiego, innych fragmentów górnych Węgier oraz ludności stamtąd pochodzących. I tu między innymi są takie punkty jak określenie polskiego stanu posiadania, odbudowy i utrwalenia polskiej świadomości ludności, ochrony i rozwoju atrybutów polskiej przynależności etnicznej i tożsamości narodowej, poznanie i ochrony pamiątek obecności polskiej. Panowie, jak widzicie te działania? Może poprosimy pana pełnomocnika, pana Marka Skawińskiego.
Nie będzie czytał
i na razie gotów.
Spisz, Orawa i Czadeckie są szczególnymi częściami góralszczyzny polskiej, bowiem w odróżnieniu od pozostałych 9 grup góralskich, które bądź są w Polsce, bądź jak górale śląscy w Republice Czeskiej, gdzie są instytucjonalnie uznani za autochtoniczną mniejszość polską, te grupy w większej swej części, pomijając drobne cząstki Spisza i Orawy przynależne Polsce, znajdują się na Słowacji. I dokładnie widząc tak, jak pani odczytała ten punkt, dotychczasowe działania na rzecz ochrony polskiego charakteru, to znaczy kultury polskiej, której uosobieniem jest kultura góralska tych grup, języka polskiego, którego uosobieniem, personifikacją jest polska gwara góralska. To bogactwo, które po polskiej stronie granicy ma pełne warunki rozwoju dzięki działalności Związku Podhalan, samorządów, innych organizacji społecznych i sygnatariuszy, i też innych organizacji, tak jak tu była mowa na Żywiecczyźnie. Góralszczyzna, po prostu góralszczyzna polska w Polsce może kwitnąć i rozwijać się. Na Słowacji stosownych warunków nie ma z różnych przyczyn. Są to przyczyny już to polityczno-historyczne, to znaczy fakt, że wynik I wojny światowej i kształtowania się tych granic był właśnie taki, a nie inny. O czym wielokrotnie przypominałem, że tylko szósta część górali polskich dla byłych górnych Węgrzech znalazła się w Polsce. Ale także przyczyn tego rodzaju, że powiedzmy sobie szczerze, po drugiej stronie granicy nie ma szczególnej woli w formie instytucjonalnej do zachowania tego dorobku. I to nieważne, czy go nazwiemy polskim, czy go nazwiemy po prostu regionalnym, spisko-orawskim, tamtejszym, nawet go nazywając regionalnym słowackim. I dlatego to, co widzimy, że po stronie polskiej żywo się rozwija, to znaczy liczne zespoły, prawie w każdej wsi, z dużą liczbą młodzieży, z odpowiednim zapleczem fachowym, choreograficznym na przykład. Po tamtej stronie granicy są to zespoły nieliczne, kultywujące tę polską kulturę i polską gwarę, rzadko z odpowiednim zapleczem. My kontakt z nimi mamy, zresztą zapraszamy je na imprezy po polskiej stronie, a już warunków do kultywowania języka nie ma w ogóle. I to nie jest ważne, czy to w postaci gwary, w formie na przykład publikacji gwarowych, to nie jest modne na Słowacji nawet w odniesieniu do gwar stricte słowackich, ale gwar. Czy już nie mówiąc o języku literackim. Dotychczasowe tego typu działania to były działania idące bądź kanałami prywatnymi, dlatego że my tu po obu stronach tej granicy z tymi ludźmi się oczywiście znamy. Bądź też poprzez działania poszczególnych tych organizacji. Tak jak była mowa również w tym punkcie, że w działaniach tych będziemy czerpać z dotychczasowego doświadczenia naszych organizacji, bowiem mamy już doświadczenie w tej pracy. Tylko w myśl tego, co właściwie tego zawołania, które można powiedzieć patronuje tej deklaracji w jedności siła, uważamy, że działania skoordynowane 4 organizacji razem są skuteczniejsze niż 4 organizacji z osobna. Starając się rozwijać w kierunku określenia polskiego stanu posiadania, co pod tym rozumiemy? Mianowicie określenie, gdzie są górale polscy. Jaka jest ich liczba, jaki jest ich udział wśród ludności danych terenów Spisza, Orawy, Czadeckiego i innych fragmentów Słowacji także. Polski stan posiadania obejmuje także kondycję tamtej gwary. Na ile ona jest jeszcze w postaci nienaruszonej, na ile procesy asymilacji od strony języka słowackiego, tym groźniejsze, bo język jest podobny tym groźniejsze, bo jest obecny w mediach, już nadszarpnęły tę umarę. Odbudowy i utrwalenia polskiej świadomości ludności. Uważamy za celowe, tak jak tu bardzo obrazowo, ładnie prezes Butz przedstawił, że tamtej ludności należy się wiedza o swoim pochodzeniu. To jest to prawo, które im się należy. Nie należy czekać na to, że ta ludność sama zacznie o tę wiedzę zabiegać. Rzadko jest tak, że człowiek sam z siebie zaczyna o tę wiedzę zabiegać. Jest takie łacińskie powiedzenie, nieznane nie nędzi. No więc niechże ta wiedza się stanie rzeczą tym ludziom znaną. Ta świadomość przynajmniej polskiego pochodzenia, bo o tym, że ta gwara jest gwarą polską, ta świadomość jest dość dobrze obecna wśród tej ludności. Ja to wiem z autopsji. Tym jednostkom, które dostrzegą poczucie związku z góralszczyzną polską po polskiej stronie granicy i z polskością, zatem tu chodzi o odbudowę polskiej świadomości ludności, tym osobom, które dostrzegą to, w wyniku tego typu organicznej pracy na polu kultury przede wszystkim, należy umożliwić pielęgnowanie tej odzyskanej świadomości. Tak jak to się działo przed 100 laty, gdy również polskiej świadomości narodowej po tamtej stronie, wówczas granicy przebiegającej bliżej, około Piekielnika i rzeką Białką, już nie było. Właściwie już nie było. Właściwie wydawało się, że słowacki ruch narodowy zdobył polskich górali na Węgrzech w całości dla siebie. Okazało się, że ćwierć wieku pracy zaczynającej się od roznoszenia modlitewników przez Bernalskiego i tu zupełnie samotnie, w ćwierć wieku później rezultaty już były znacznie większe. Powstała polska inteligencja na Górnych Węgrzech wówczas. Oczywiście obecne powielanie tych wzorców nie jest możliwe, bo spójne są realia. Zdają sobie z tego sprawę. Natomiast idee, które przyświecały tym ludziom, na mnie są obce. Nie mogą być nam obce idee na przykład doktora Jana Bernalskiego. Ochrony i rozwoju atrybutów polskiej przynależności etnicznej i tożsamości narodowej. To nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku. Te elementy kulturowe, które obiektywnie rzecz biorąc są polskie, bo niezależnie od świadomości ludności, ta kultura jest polską, ta gwara jest polską. Tego nic nie zmieni. To, czy dana gwara należy do języka tego czy innego, jest faktem, jest rzeczą obiektywną, stwierdzoną przez naukowców. Zresztą jako pierwsi to stwierdzili Słowacy właśnie, jeszcze przed 100 laty. I to należy chronić. Poznanie i ochrony pamiątek obecności polskiej. Te pamiątki obecności polskiej to są elementy kultury materialnej ludowej oraz kultury świeckiej, kultury sakralnej, przykład. To jest zamek w Lubrowni choćby, to jest kolegium w Podolicu. Uważam, że o tym należy przypomnieć, że to są pamiątki obecności Polski na tych terenach. Obecności państwowości polskiej, jak na przykład kolegium w Podolicu, czy zamek w Lubrowni, czy też obecności etnicznej Polski, jak na przykład grup Wojciecha Halczyna.
A czy tak wcześniej, że ci wejdę słowa również
mogiły polskich żołnierzy
zmarli w szpitalu słowackim w Urzędorogu.
Tak. I teraz jeszcze, ponieważ tam został ostatni punkt. Popularyzacji wiedzy o kwestii Polski na terenie byłych Górnych Węgier, a obecnie Słowacji. Dlaczego tu jest mowa o byłych Górnych Węgrzech? Dlatego, że owe cele dotyczą w pewnym zakresie nie tylko ludności etnicznej polskich, górali spiskich, orawskich na Słowacji, ale także ze względu na stan rzeczy w polskich częściach Orawy i Spisza po II wojnie światowej, kwestia ochrony, kwestia utrwalenia polskiej świadomości ludności to jest jednak ciągle, w dalszym ciągu zadanie także na polskim Spiszu i Orawie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sytuacja tu jest lepsza niż była lat temu 15, ale to jeszcze nie jest zadanie, które zostało zakończone pełnym sukcesem. To jest coś, czego należy strzec. Popularyzacja obejmuje formy, o których była mowa w punkcie pierwszym, czyli te badania terenowe, kameralne, opracowanie wyników i tak dalej, to wszystko, o czym czytałem w punkcie pierwszym, w odniesieniu do tych konkretnych zagadnień, kwestii polskiej w przeszłości na terenie Górnych Węgier w ogóle, a obecnie na terenie Słowacji.
Czy przepraszam, bo się tu wtrącę. Tak. Chciałem tylko przypomnieć słuchającym, naszym słuchaczom o tym, w kontekście tego, co pan powiedział przed chwilą, że dzisiaj na Węgrzech odbywa się referendum, w którym obywatele wypowiadają się na wywołujący najwięcej kontrowersji, również w państwach ościennych, temat przyznania obywatelstwa zamieszkania za granicą osobą narodowości węgierskiej. Grozi nam więc na dodów kolejna?
Uważam, że Węgrzy są narodem na tyle roztropnym, że takie działanie, które wśród ludzi nieodpowiedzialnych mogłoby grozić rzeczywiście fermentą, w tym przypadku nie grozi, a wręcz przeciwnie. Powiem dalej, to nie dotyczy Słowacji. Jesteśmy ze Słowacją w Unii Europejskiej, więc tu to nie jest problem, ale dotyczy krajów na wschodzie, ościennych, gdzie są duże mniejszości polskie. To jest przykład tego, że Węgrzy, starając się przyznać obywatelstwo, już nie specjalne prawa, karta Węgra jest od 2 lat, obywatelstwo, starają się rozwiązać sytuację, w której ich rodacy poza Unią Europejską potrzebują wiz na przyjazd na Węgry. Dotyczy to Węgrów w Jugosławii, Węgrów na Ukrainie. Gdyby taka formuła, jak teraz, nad którą Węgrzy głosują w referendum, była w Polsce, to nie musielibyśmy się martwić, jak, za co, bo to są sprawy drogie również dla tych ludzi, za co i jak przyjadą tu Polacy z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji czy Kazachstanu.
Tak. O!
Proszę,
proszę, panie Jasiu.
Chciałem w tej kwestii powiedzieć, że w ogóle dla mnie jest rzeczą niepoważną tworzenie jakiejś karty Węgra czy karty zagranicznego Słowaka. Ja na przykład, kiedy usłyszałem taki fermen unoznać PiS-u, że się tworzy jakieś przywileje dla pewnych osób, to stwierdziłem, że to jest po prostu dalszy etap jakiejś skierowanej ze strony państwa słowackiego formy agitacji na nasz polski śpis i w ogóle do naszych mieszkańców. Ale wracając do tej wiosny ludów i do tego obywatelstwa węgierskiego, uważam, że to jest błąd państwa węgierskiego. Ja nie znam kontekstu, w jaki sposób i jakie przyczyny zadecydowało o takim referendum i takiej myśli. Ja tylko chciałem przypomnieć, proszę państwa, jeżeli chodzi o nielojalność wobec obywateli, wobec własnego państwa, czy podwójne obywatelstwo, wielokrotnie w historii się to zemściło. Na Niemcach, na Śląsku, którzy w czasie II wojny światowej byli nielojalni, tworzyli piątą kolumnę, potem brali udział, powiedzmy, po stronie hitlerowskiej wszystkich awangardowych polskich, tak. Weźmy przykład Ukraińców tutaj, czy Łemków, którzy wdali się w UPA i to spowodowało, powiedzmy, akcję Wisła i szereg innych rzeczy, powiedzmy, negatywnych. I weźmy przykład, powiedzmy, tutaj Niemców spiskich, którzy 600 lat żyli na Spiszu i którzy dzięki śmiesznej, można powiedzieć, ale tragicznej przygodzie z Hitlerem zostali po II wojnie światowej wygnani z tego Spisza. I oni byli dla nas o tyle istotnym elementem, że właśnie ten bufor niemiecki od Spiski i Białej Kiesmarku po Pradu, powiedzmy tam po
Lodzie,
tworzył bufor taki narodowościowy, że z Doliny Popradu nie było żadnej migracji słowackich na Spisz, ten tutaj zamagórski, czy w ogóle w stronę naszą tutaj polską. Wręcz odwrotnie, po prostu ludność Małopolski z różnych stron, czy Doliny Raby, czy Sądecczyzny, czy Żywiecczyzny, czy Podhala, lgnęła po prostu na ten niezamieszkały, górzysty Spisz, który właśnie dzięki temu mógł zostać, jak gdyby został obsiedlony przez ludzi pochodzenia polskiego i autentycznie dlatego to są tam górale polscy. Ale naprawdę uważam, że bez względu na to, co byśmy nie powiedzieli, jakie z naszej strony byłyby ruchy tych regionalistów, to one tykają się sfery intymnej, takiej bardziej duchowej, żeby to, co tych ludzi tam po stronie słowackiej jak gdyby okradziono z ich tożsamości, że im jak gdyby nie dano wyboru między tożsamością, że jak gdyby ich w zakłamaniu pewnym podstępnie wychowano do jakiejś takiej prowizorycznej słowackości, a w głębi duszy oni są ludźmi naszego po prostu pokroju i naszego ducha góralskiego, ale góralszczyzny polskiej. Więc tu nie ma tendencji, żeby myśmy ich nawoływali do jakiejś nielojalności i tego sobie nie życzymy, żeby oni naszych górali nawoływali do jakiejś nielojalności, podwójnych obywatelstw, kart i tak dalej. A my zajmijmy się tą wspólnotą ducha, która nas właśnie mobilizuje w to stulecie ruchu góralskiego, bo ta wspólnota ducha bez względu na obywatelstwo, bez względu na teren zamieszkania i bez względu na to, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, a to dodatkowo powinno sprzyjać, żebyśmy dostali jakieś środki na wspieranie tych naszych wspólnych działań i porozumień, żeby ta wspólnota ożyła, a ona kiedyś była podzielona, żeby mur, granica to był mur, można było sobie podejść i dalej głową w mur.
Tak. To znaczy była pewna, no tylko to też trzeba przypomnieć, polityka stosowana przez Stalina i późniejszych sekretarzy skłócenia narodów. I to nawet gdyby się Słowacy z Polakami próbowali dogadywać, to pewna polityka była kontynuowana.
Ja jeszcze tylko dwa słowa dodam naprawdę, które mi zawsze leżą na sercu. Ja obserwując historię, jestem człowiekiem w sumie jeszcze nie młodym, ale z rozmów z rodzicami w środowisku i tak dalej, mam cały czas wrażenie takie, że ta góralszczyzna polska na spieszu ostała się dzięki temu, że jesteśmy w granicach państwa polskiego. Ale jest rzeczą żenującą, że ta góralszczyzna na Słowacji cały czas jest w jakiś sposób cichy i tam powiedzmy spektakularny tępiona. I że zamiast tam dawać tym ludziom możliwość jakiegoś regionalnego rozwoju, to do nas się przenosi właśnie różne sprawy państwa słowackiego, żeby skonfliktować u nas tą ludność, kiedy nam nie trzeba właśnie tej demobilizacji, nam nie trzeba destrukcji, nam na spieszu nie trzeba państwa słowackiego do tego, żebyśmy funkcjonowali.
No właśnie, i zostańmy właśnie przy tej wspólnocie ducha i tych działaniach. Wiadomo z deklaracji, że założenia do tych działań są wspaniałe. Wiemy doskonale, co trzeba zrobić, żeby sytuację poprawić. Ale z drugiej strony wiemy, że to, co się dzieje tu, o to dbamy i to, co w tej chwili pan Jasiu powiedział. Natomiast środki, które by mogły iść na tamtą stronę granicy, na utrzymanie tej góralszczyzny, idą tu na Jątrzenie. Zatem, czy jaka jest rola w tym momencie tego wspólnego porozumienia, prawda, które państwo zawarliście między sobą, między tymi czterema organizacjami, jak praktycznie zmienić tą sytuację? W jaki sposób zamierzacie do tego dążyć? Czy to ma być jakaś konkretna forma, prawda, no właśnie wysyłania tam ludzi, dokumentowania, no to rzecz jaka pieniędzy. Proszę. A z drugiej strony, czy może jakieś tego właśnie podjęcia jakiejś wspólnej, nie wiem, rezolucji, zwrócenia się do władz tamtych czy polskich, no jak to rozwiązać praktycznie, bo cele i zadania są wspaniałe.
Przyjąć to pytanie. Myśmy występowali już rok temu jako organizacje wspólnie do ministra kultury, do naszych przedstawicieli władz państwowych, aby przy konstruowaniu budżetu przewidzieli więcej środków na organizacje regionalne typu środowiskowego, takie jak Związek Podhala, Związek Polskiego Spisza, a nie na organizacje mniejszości, które mają śladowe ilości ludzi i idą ogromne pieniądze. No, szanowni państwo, my dostajemy faksy, kiedy ogromne środki idą na zapłanowanie pewnej sytuacji, bo jeżeli Towarzystwo Słowaków, które ma dorosłych i powiedzmy wszystkich zadeklarowanych członków na dzień dzisiejszy 1700 na Spiszu i Orawie, to jest taka wioska, jeżeli dostaje środki praktycznie dla całego powiatu czy w tego rzędu, no to gdyby naprawdę na Spisz poszły te pieniądze, to by każdego roku zrobić coś konkretnego. A co się robi, proszę państwa, albo się te środki roztrwoni na administrację, na powiedzmy na gazetę, która potem znajduje się w paczkach na makulaturę, albo też pod tym płaszczykiem daje się rzeczywiście zespołom regionalnym na śpiew, pod warunkiem, że będą krętaczyły, czyli że będą z jednej strony prezentowały tą kulturę naszą regionalną, ale z drugiej strony jak gdyby pod względem towarzystwa, czyli że to są jakoby zespoły słowackie czy elementy kultury słowackiej. Mało tego, wysyła się choreografów, proszę państwa, do niektórych naszych zespołów, gdzie to przyjmują. Ja nie chcę wymienić takiego zespołu i już nie wiem, czy jest to poważne, że zupełnie się wykoślawia tą naszą kulturę regionalną, żeby ją w jakiś sposób upodobnić do kultury słowackiej. No nie wiem, jaki jest cel w tym. Na litość boską ja tego nie rozumiem i jest to wbrew naturze i wbrew logice. I właśnie to, co pani pytała.
chcielibyśmy albo pojechać do tego ministerstwa, albo do tej Komisji Mniejszości w Sejmie i powiedzieć wprost, ja myślę, że to nie jest naszym celem tej deklaracji, ale że to właśnie ta deklaracja stwarza platformę, żebyśmy wspólnie pojechali, porozmawiali z tymi urzędnikami, że po prostu jest tak i tak i tak. Do tej pory, proszę Państwa, jest tak, że oni mają wszędzie swoje wtyki. Warszawa, Kraków, porobili konsulaty, porobili po prostu różne inne instytucje. I te instytucje, proszę Państwa, wszędzie tam, do marszałka, do wojewody, do ministra, do komisji, do senatu, a my tu po prostu widzimy. My, żeby Gazetkę Związku Polskiego Spisza wydać raz na kwartał, musimy zbierać składki, a oni dostają ogromne pieniądze na to i te pieniądze naszym zdaniem są.
Jest to jednostronne, to co Pan powiedział, nie ma porozumienia dwustronnego takie, że takie same przywileje, że to jest to samo w stosunku do mniejszości polskiej w Niemczech, również skandaliczne sytuacje.
Ja nie ma w ogóle nie ma.
Znaczy nie mówię, ja mówię o fakcie, nie, ja mówię o fakcie, a nie o tym, co nie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo tutaj oczywiście również sporo orkiestr brydętych, niby w Popolskiej Stronie Działającej jest świetnie wyposażonych za polskie pieniądze polskich podatników w instrumenty i hucznie grają na wszystkich słowackich weselach.
Ale pod szyldem towarzystwa, bo proszę Państwa, polskie ministerstwo by nie dało tych pieniędzy na polskie orkiestry gniazda, jeżeli one są pod szyldem towarzystwa słowackiego.
Drodzy Państwo, czy nie znacie to, że może właśnie te wszystkie organizacje społeczne, które tu Państwo dzisiaj reprezentujecie, zbyt mało aktywności wykazało przez te wszystkie lata? No to co to znaczy, skoro oni potrafią być aktywni, dlaczego my nie potrafią być
aktywni? Proszę Państwa, w ten sposób.
No chodzi się, że nie może wkurzyć,
nie? Powiedzieć w ten sposób. Czytałem Łopatkiewicza, książkę takiego pana Łopatkiewicza, Listy z Lebraku i z Maniów. Człowiek, który nazywał się Jakub Bernardczyk, pochowany w Lendaku, pisał listy z Maniów, pracował w dobrach Hohenlohego, tam się ożenił i tam prawdopodobnie dzisiaj jest jego rodzina i prawdopodobnie dzisiaj, gdyby tam jego rodziny zapytał, czy są Polakami, czy Słowakami, pewnie by odpowiedzieli już dzisiaj, że są Słowakami, po tych 100 latach. Proszę Państwa, był taki pan Nakęński, do którego te listy były kierowane i on, autor Łopatkiewicz, zacytował jeden z listów tego pana Nakęskiego, który był urzędnikiem budowniczym kolei do Zakopanego i z tego tytułu zetknął się z tymi kresami tutaj i pomagał tym chłopom tam. Napisał tak, że jest rzeczą niewiarygodną i dla niego bolesną, że naród polski i polskie społeczeństwo nie interesuje się tym, co się dzieje na niedalekim od Krakowa terytorium, które jest zamieszkane przez ludność polską, a tylko kilka czy kilkanaście osób prywatnie tam wspomaga, wspiera, wysyła książki, kalendarze, próbuje tym ludziom pomóc. A dzisiaj, proszę Państwa, co jest? Mamy wolny kraj, mamy wolne państwo i nadal polskie państwo przeciwieństwie do słowackiego w żaden sposób nie wspiera ani nie pomaga. My dalej jak dziady, tak jak pan napisał, że oni jak dziady chodzili tam do tego Lendaku, na to Zamagórze i wspierali, my dalej dziadujemy. Natomiast Słowacy, tak pani pyta, dlaczego już mają taką aktywność? Proszę Państwa, aktywność można zrobić, jeżeli idą tak ogromne pieniądze i ze strony polskiego podatnika, i ze strony słowackiego prezydenta, czy słowackich urzędów, to ja po prostu naprawdę pytam się, w jakim celu? No w jakim celu i co, do czego to ma prowadzić nam dzisiaj? Ja kończę już. Chciałem powiedzieć tylko tyle. Ja rozmawiałem w Bukowinie z historykami słowackimi, dwoma z Bratysławy i pytam ich się, po co nam są tu kłótnie na pograniczu? Nam trzeba w Unii Europejskiej w ramach wspólnej kultury, która tu na pograniczu jest chrześcijańska, wspólnych zwyczajów, mentalności, która jest bardzo podobna. Nam trzeba bardzo ściśle współpracować, a przestańcie tu jeździć, judzić i tego zajmijmy się rzeczywiście rzeczami, które z punktu widzenia historii i perspektywy tego naszej współpracy są istotne.